Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa we wtorkowych rozmowach niedokończonych, a jeżeli wtorek, to także rozmowy poświęcone sprawom społecznym, rodzinie, także różnego rodzaju problemom, zdarzeniom, które mają wymiar społeczny. Dzisiaj będziemy mówili o naszych braciach, siostrach, którzy są w więzieniu. Pan Jezus mówi: byłem w więzieniu, byłem nagi, byłem głodny, a odwiedziliście mnie, przyjęliście mnie. Na ten temat dzisiaj chcemy mówić z naszym gościem, który wiele, wiele lat swojego życia poświęca misjom więziennym. To pan Leszek Podolecki, prezes Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta. Szczęść Boże, panie Leszku.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No właśnie, kiedy patrzymy na więzienie, to tam siedzą ludzie skazani za różnego rodzaju przestępstwa, których dopuścili się. Pan Jezus też wyraźnie mówi, żeby potępiać grzech, ale kochać grzesznika. Bo jeżeli byśmy grzesznika w grzechu także, czy po grzechu zostawili, no to tak naprawdę nie pomagamy, a wręcz przeciwnie, skazujemy go na, no, na dodatkową jeszcze karę, a w zasadzie zostawiamy go samego trochę bez możliwości wyjścia z sytuacji, w którą w sposób zawiniony, bardziej, mniej, po prostu się uwikłał albo którą wybrał. Panie Leszku, pana doświadczenie, 26 lat spotkań z więźniami.
26 lat i to ze skazanymi. Głównie chyba jednak przychodzą na spotkanie ci, którzy mają artykuł 148. Czyli my popularnie mówimy takim językiem więzieni, siedzą za głowę, czyli za morderstwo. Ci, którzy mają karę dożywotniego więzienia, karę 25 lat, czy tam 49 lat w tej chwili mam takiego podopiecznego też, to 49 lat ma wyrok. Czy też przez jakby arkę, przez program, który realizuje w zakładach karnych, przechodziły wszystkie znane bardzo grupy zorganizowane, bo na Szczecińskim, bo grupa, słynna grupa Oczka, później Picka, Goryla, tak powiem, czy wiele innych takich może mniej znanych, ale oni przychodzili na te spotkania. Ojciec to słusznie zauważył, mówił, że oczywiście zanim Pan Bóg wysłał mnie do więzienia, to mnie odpowiednio przygotował. Ja dopiero z perspektywy czasu mogę zobaczyć, ocenić, dlaczego niektóre działania były tak na mnie, tak powiem, na mnie też wymuszane. Ta święta niewola miłości Maryi wcześniej była, ślubowałem alkohol do końca życia, ani kropli, papierosy do końca życia i różaniec cały do końca życia, tak, przy świętej niewoli miłości. A później Pan Bóg jakoś tak, no przede wszystkim ten różaniec tutaj najbardziej zadziałał, tak, bo on tutaj najbardziej mnie przygotował i przygotowuje. Zresztą ja swoje osobiste życie, jak jest takie życie prywatne, jakby życie moje służbowe w ramach fundacji, więzienia, oparłem na takich dwóch filarach. Jeden filar to jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a drugi filar to jest nabożeństwo Różańca Świętego. Ja dzisiaj nie wiem, ile odmawiam w ciągu dnia różańca, w każdą wolną chwilę w zasadzie odmawiam. Najlepiej jak jadę samochodem, bo wtedy staram się cały czas odmawiać różaniec. A że często jeżdżę też do Warszawy, to zdarza mi się, że całą drogę odmawiam właśnie różaniec. I różaniec jest tym, i tego też uczę moich podopiecznych, moich chłopaków w zakładzie karnym. Ale ważne jest właśnie też, Pan Bóg mnie przygotował też na to, żeby oddzielić czyn od człowieka, tak, potępić czyn, ale nigdy człowieka. Nigdy człowieka. Zresztą nigdy jakoś tak bardzo nie interesowały skutki, tak, to, że za co on się, nawet się nie pytałem. Oczywiście jak mi podawał do zeszytu, prawda, wyrok 25 lat, czy 15, no to bo wiadomo, że chodzi o artykuł 148, ale mnie to nigdy nie pasjonowało, tak, że ktoś przychodzi, on na początku może próbować tak chwalić, prawda, że on tyle lat i tak dalej, nie. Mnie zawsze bardzo interesowały przyczyny. Tak samo, jeżeli chodzi o bezdomnych, których prowadzimy 30 lat, jak i w więzieniu. Dlaczego to się stało? Dlaczego on trafił do zakładu karnego? I tutaj, jak to spojrzymy na to wstecz, tak, jego życiorysów, to zaczyna być trochę Oj, tak troszeczkę serce też zaczyna płakać, że tak powiem, nad ich losem.
Jak ta właśnie droga człowieka, który no, docelowo jest skazany, jak wygląda do tej celi?
Pamiętajmy, że skazani to są osoby, którzy przychodzą do mnie na spotkania, nie dlatego dla Pana Boga. No przecież ja o tym wiedziałem już w ciągu roku, tak na dobrą sprawę, po co oni przychodzą. Wiadomo, w zakładzie karnym, mówimy takim trochę językiem więziennym, prawda, że na zamku, tak? To tylko ma grupę zamkniętą, R1, P1. To on przychodzi po to, żeby atrakcją jest wyjście z celi. Tak? Dzisiaj siedzenie w celi 23 godziny, tylko godzina na spacer, no to jest tragedia. A jeżeli przyjdzie na arkę, to te półtorej godziny czy dwie godziny czasami jest poza celą. No to jest atrakcja, poza tym może się spotkać, prawda, ze swoimi kolegami, bo można tam i powymieniać pewne rzeczy, prawda, i pozałatwiać różne rzeczy. To jest prywatne i takie, czasami dobre i czasami złe. Chociaż arkę ułożyli też chłopaki, tak, mocni ci, z wyrokami dużymi. I oni ustalili też pewne zasady, co wolno, czego nie wolno i koniec, kropka. I nie wolno tego przekraczać pewnych granic w ramach arki. I z tego się bardzo cieszę, bo to oni ustalili, a w więzieniu ważne jest dotrzymanie słowa. Ja też musiałem się, no oni mnie uczyli też, że dotrzymywania słowa. Oni szukają autorytetów. Całe życie szukali, nie spotkali tych autorytetów. Autorytet jest dla nich bardzo ważny. I autorytet nie ma prawa kłamać, nie ma prawa nie dotrzymać słowa. Oni tak, ale ja nie mogę. Więc przez te lata uczyli mi wiele rzeczy. Poznawałem też tą mentalność więzienną. To było bardzo ważne, żeby znaleźć się w tej mentalności, funkcjonować też w tej mentalności. Nie uklęknąć się, nie odcinać od tej mentalności. Więc wiedziałem, że to nie są ludzie, którzy są wierzący, nie są chrzczeni, tak? Tych stów mieliśmy też trochę w zakładach karnych, ale generalnie są chrzczeni, ale naprawdę są niewierzący. Myślę, że na arkę tych, co przychodzą na samym początku, jest może 15-20% w miarę wierzących. Natomiast na wyjściu z arki, niektórzy wychodzą po 10-15 latach, czy po 20 latach wychodzą z arki, to myślę, że 85% już jest ludzi naprawdę wierzących, praktykujących i się modlących, którzy wstępują też do wspólnot kościelnych, przy kościołach i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo ciężka, trudna praca też, ale mówię, Pan Bóg wysyłając gdziekolwiek człowieka, jeżeli to jest jego wola, tak on tam posyła, to wyposaża we wszystko, co mu tam jest potrzebne, nie? Ale takie bardzo istotne spotkanie, myślę, że tutaj chętnie zacytował taki list pewien. Jak wygląda sytuacja skazanego? Jak skazany wygląda? Bo to jest jakby fundament do tego nie dojdziemy, bo my troszeczkę za bardzo patrzymy na skutki, zaczynamy analizować tylko skutki, denerwować się skutkami i chętnie ich potępiamy poprzez te skutki. Tylko skutki to są już skutki, to nie są przyczyny, aby trzeba było sięgnąć do przyczyn. Na przykład taki list do Boga napisany. Czy ja wierzę w Boga? Po co? Wierzę czy nie, to nic nie zmieni. Moje życie już takie jest. Nie ma sensu się łudzić, że ty coś zmienisz, bo nie zmienisz. Po co mówić do ciebie? Ty i tak nie słyszysz. Zawsze tak było. Nie słuchasz. Kiedyś cię błagałam, wzywałam. Wtedy, kiedy bolało, kiedy się bałam, kiedy umierałam ze strachu, kiedy cierpiałam, kiedy czułam się odrzucona, samotna sama. Kiedy sposób okrutny zdarto ze mnie cześć i człowieczeństwo. Kiedy nikt się o mnie nie troszczył. Kiedy postanowiłem iść swoją drogą, niekoniecznie prostą, ale innej nie było albo jej nie widziałam. Ja prosiłam ciebie o pomoc. Jeszcze wtedy prosiłam. Gdzie byłeś, Boże? Czy widziałeś moje krzywdy, mojego bólu, mojej bezradności? Gdzie wtedy był Bóg? On milczał, a ja milczę teraz. I moje serce też milczy. I moja dusza. Czy to takie dziwne, że zamknęła się w swojej skorupce niewiary? Ani ojciec, jaki ojciec? Ani matka, jaka matka? Ani ludzie, jacy ludzie? Nikt mi nie pomógł. Więc co, może Bóg, jaki Bóg? I to jest postawa skazanego, który do mnie przychodzi na arkę. Najtragiczniejsza jest postawa takiego skazanego, którego się pytam, czy Bóg kochany, czy ma kogoś, kto go kochał i czy on kogoś kochał. Rzadko się zdarza, bo na ogół mają albo babcię przeważnie, zresztą do tego nawiążę. Albo sąsiadka czasami jakaś starsza, która rolę babci odgrywała. Albo on kogoś kochał. Ojcze, jak ja pytam kogoś, nie tak dawno pytam takiego Rysia. Rysiu, czy ty byłeś kochany i kogoś kochałeś? No nie, ja nigdy w życiu nikogo kocham, ja też nic nie kocham. Ani miazia, ani babci. Nie, ja poszedłem do domu dziecka i nie byłem kochany. Nie, ręce opadają. Ja wiem, że to jest roboty. To już on tylko człowieka z zewnątrz przypomina. Tak naprawdę wewnątrz jest gotów zrobić wszystko. Ale na moje pytanie, kiedy wychodzimy z arki, podchodzę do niego, Rysiu, a chciałbyś kochać, być kochany? No, oczywiście, że tak. aż się wyrwał, tak zareagował. Pragnienie jest, pragnienie zabić. Tego pragnienia zabić nie można w ogóle, nie można zabić tego pragnienia kochania, nie? I teraz chodzi o to, żeby człowieka, który, bo to pisała akurat kobieta, tak? Kobieta, która prostytuowała się, mając 14 lat, która była alkoholiczką, jest alkoholiczką, bo jeszcze żyje, i która zabiła na końcu człowieka. I doprowadzić go do takiego stanu, jak list od Pana Boga, który ona napisała, ta sama kobieta, która napisała. Nie wierzysz we mnie. Nie potrafisz o mnie mówić. Dziecko, zawsze przy tobie byłem. Zawsze cię słuchałem. Zawsze cię słyszałem. Kiedy błagałeś o pomoc, krzyczałem z tobą. Kiedy czułaś ból, cierpiałem w tobie. Kiedy się bałaś, w tobie mrałem ze strachu. Kiedy się czułaś odrzucenie, skrywałem się w najbardziej samotny zakątek twojego serca, by w cichości twojego istnienia współcierpieć z tobą. Kiedy zdarto z ciebie cześć i honor, umierałem w tobie w nieludzkich męczarniach. Kiedy nikt się o ciebie nie troszczył, pukałem do twojego serca z troską, nie słyszałaś. Dziecko, nigdy nie byłaś sama. Znam każdą cząstkę twojego organizmu, wszystkie zmysły, wszystkie doznania. Znam każdą twoją łzę, znam twój ból. I choć nikomu o tym nie mówisz, ja wiem. Mieszkam w twoim sercu, choć wytrwale się mnie wypierasz, ale ja cię kocham, bo jesteś moim dzieckiem ukochanym. Taką cię kocham, usłysz mnie. Ja wciąż pukam do twojego serca i czekam. I zawsze będę czekał. Czekam na twoje zaproszenie, otwórz mi. Z mojej strony niestety nie ma klucza ani klamki, jest tylko kołatka, więc wytrwale kołaczę. Tylko ty ze swej strony możesz mi otworzyć i wpuścić mnie do twojego serca. Ja czekam i będę czekał. Mam czas dla ciebie, bo jesteś dla mnie najważniejsza. Usłysz mnie, poczuj moje kocham, to moje wołanie do ciebie. Usłysz dziecko i wpuść wraz ze mną wiarę, nadzieję i miłość. Z tego stanu doprowadzi do tego stanu. Pisała ta sama kobieta, którą wcześniej powiedziałem. Jest to tak mądry list. A prosiłem, bo kiedy już ze mną jeździła, robiliśmy te zajęcia również w poprawczakach, nie tylko w zakładach karnych robiła zajęcia, ale też i w poprawczakach dla dziewczyn, czy w tych miejskich ośrodkach socjoterapii w Szczecinie, czy do schronisk dla nieletnich. Jeździliśmy tam przez jakiś dłuższy czas i mówię, słuchaj, ale przygotowujemy się do rekolekcji wielkopostnych. Proszę cię, wiedziałem, że Ala już długo ze mną jeździła, zna tą filozofię cierpienia Jezusa w nas. Mówię, napisz takie dwa listy, wiem, że świetnie piszesz. I Ala napisała te dwa listy, ja je przeczytałem dziewczynom, każda z nich dostała zaeliminowany ten list i każda z nich pocałowała ten list. Każda z nich na pytanie o matkę, o ojca, mówi tak, pokazuje. To jest straszne. Następny taki przykład, zacznę może od pewnych przykładów, takich fundamentalnych też, bo tak łatwo nam potępić też dzisiaj skazanego. A co ojciec powie o dziecku, które ma 5 lat, z czwórki rodzeństwa, zabrane jest do domu dziecka po śmierci matki, ojciec oddaje tylko jego, bo uważa, że jest najbardziej niegrzeczny. Idzie do domu dziecka, czyli już nie doświadczy miłości. W domu dziecka nie wolno przytulić, nie wolno pocałować, nie wolno powiedzieć, że cię kocham. To jest zakaz, tak? Czy dziecko, a między samymi wychowankami w domach dziecka jest też przemoc. I to ogromna przemoc. Ci starsi, wiadomo, mają przemoc stosunkowo do tych młodszych. Tam też są pewne, tak powiem, subkultury już w domach dziecka. Z kolei wychowawcy, chcąc utrzymać jakąś dyscyplinę, po prostu leją. Czy oni sami między sobą się leją, tak? Wychowawcy też leją, po to, żeby mieć dyscyplinę, żeby mieć spokój, żeby można było kawę wypić. A to jest doświadczenie, które opowiadają chłopaki, tak? I później co jest? Później jest, wzrasta w agresji, bo tym się karmi najbardziej, wzrasta w agresji, w nienawiści przede wszystkim do porządnego świata. Ten świat zaczyna nienawidzić jego, on nienawidzi porządnego świata, pójdzie do zakładu poprawczego, z poprawczaka idzie do kryminału. Staje przed studentami, mój chłopak, bo studenci mają zająć spotkania z moimi podopiecznymi w zakładzie karnym w Nowogardzie. Stał zdenerwowany, mówi, przepraszam bardzo, ale jak mnie państwo wychowuje? 40 lat mnie państwo wychowuje, tak? Dom dziecka, 10 lat, mój poprawczak, przepraszam, takiego wpiernicza jak poprawczak, ja indziej nie dostałem, na więzieniu, tak? Tam do domu mówią, że się dopiero leje w poprawczakach, tak? I teraz kryminał mówi, jak że się mi dopiero Leszek mnie spotkał, przyjechał do kryminału, poszedłem do niego i zaczynam cokolwiek rozumieć. 40 lat ktoś brał ciężkie pieniądze. Ktoś jest szanowany, ktoś jest nie wiadomo uznawany. Może nawet oznaczony. Za co się pytam? Za to, że ja... Co ja zwiniłem? On zabierając go z rodziny, nawet tam gdzie było, może nie miał przemocy nawet, ale tam gdzie był na przykład alkohol, gdzie była, mówimy popularnie, patologia, rodzina niewydolna, zabierają to dziecko. Tak naprawdę to dziecko, które jest niewinne w tym momencie, dostaje karę dożywotniego więzienia. Bo zabierają go do domu dziecka, gdzie nie ma mowy o żadnej miłości. Można sobie wyobrazić, człowiek wychowany bez miłości, no to jest tragedia, tak? Później poprawczak, później kryminał. Często kończą to w kryminałach po wielu, wielu latach. Może mieć do nich pretensje? Trzeba ręce załamywać. To jest, ja dziękuję ministrowi Jakiemu. Też jestem członkiem Rady Głównej Spraw Pomocy i Readaptacji Skazanych. Powołany na wniosek ministra Ziobry, pani Beata Szydło mnie powołała, ale ja jestem tam w tej Radzie już 17 lat. Praktycznie każdy minister sprawiedliwości wnioskuje moje powołanie do Rady Głównej ze względu na opcję polityczną. Ale też jakiemu najbardziej ministrowi dziękuję za to, że raz, że się spotykał z moimi chłopakami, to też ewenement jest, ale też mu dziękuję za to, że natychmiast uruchomił prawo zabraniające z przyczyn tych ekonomicznych zabierać. To dlaczego nie zająć się rodziną? Dlaczego nie próbować rodziny naprawić? Dlaczego ojca i matki nie próbować naprawić? Tak? Żeby to dziecko żyło jednak w rodzinie. Ja nie mówię tam, gdzie jest jakaś przemoc, ale tam przede wszystkim, gdzie doświadczają tej biedy. Ale my mówimy o przemocy. To też trzeba powiedzieć, co to znaczy przemoc. Ojcze, byłem kiedyś w szoku. Jeden z kapłanów poprosił mnie, żebym włączył się w przygotowania do bierzmowania. Albo ze 2-3 lata temu. I proboszcz tej parafii powiedział, panie Leszko, gdzie powiem, miał spotkanie w 3 wtorki pod rząd w kościele. Naprawdę duża grupa młodzieży, bardzo duża grupa młodzieży. Ku zdziwieniu wszystkich sióstr i wikary, którzy ściągnęli z innych parafii, żeby porządek utrzymać. Wszyscy jak siedzieli, tak siedzieli 1,5 godziny, później przestałem mówić. Nie było żadnego problemu z dyscypliną, ze słuchaniem tych młodzieży. Ale zaznaczył na samym początku, panie Leszku, raz będziesz pan miał tylko spotkanie z młodzieżą, która z tak zwanych porządnych domów, dodał, która nie może przychodzić co wtorki, bo ma niemiecki, angielski, francuski, pływanie, balet i tak dalej, i tak dalej. Nie może uczestniczyć, więc raz tylko w sobotę będzie pan miał z nimi spotkanie. Ojcze, ojcze wyobraża, to ja po tylu latach, będąc w poprawczakach, w różnych historiach, 26 lat, różne reakcje już widziałem. Mówię też do studentów, od 10 lat na mieszkam w szkole humanistycznej, mam z nim spotkania. Nie jestem wykładowcą akademickim. Mówiłem też na Uniwersytecie Jagiellońskim 2 razy, czy ostatnio na Uniwersytecie Białostockim. Różne reakcje widziałem i studentów, ale dziewczyny z porządnych domów. Kiedy miałem z nimi w sobotę spotkanie, skaczę po tematach, rodzina, okazywanie miłości i na temat ojcostwa. Przecież mi wierzy, że na słowo ojciec 5 dziewczyn z porządnych domów dostało się na usta? Wchodzi wikary na ten czas, zamurowało go, pyta się, panie Leszku, co się dzieje? Ja mówię, ma ksiądz młodzież z dobrych domów, a właściwie z bogatych domów, które realizują ambicje swoich rodziców, a nie swoje. To jest dopiero przemoc. Przemoc jeszcze większa od tej fizycznej przemocy czasami. Nie? Zawsze, kiedy prowadzę te rozmowy indywidualne, kiedy ludzie przychodzą do mnie, zarówno ze środowiska więziennego, bezdomnych, jak i alkoholików, rozpadające się małżeństwa i tak dalej, przychodzą czasami, szukają u mnie pomocy, to zawsze pytam na samym początku, słuchaj, bo są mi kobiety i mężczyźni, dorosłe osoby i młodzież. Stawiam ci jeden warunek. Jeżeli chcesz, żebym ci pomógł, to chciałbym, żebyś mi opowiedział, co jest swoje życie. Ale dokładnie. Jeżeli nie mam takiego zaufania, że coś chciałbyś zostawić dla siebie jakąś tajemnicę, to proszę cię, nie rozpoczynaj. Ja nie jestem w stanie ci pomóc. Tylko wtedy, kiedy możesz mi opowiedzieć wszystko. I wtedy mówi 2-3 godziny, nawet 3 godziny, niektórzy mówią. Na zakończenie takiej rozmowy dodaję, tylko stawiam jedno pytanie. Słuchaj, jakbyś miał, czy miała zrobić takie 2 listy, na jednej liście tych, które najbardziej kochasz, na drugiej liście tych, których najbardziej nienawidzisz. To kto by był na tej liście, których najbardziej kochasz? I ojciec, to jest taka kolejność. Babcia, dziadek, mama. A na liście tych, których nienawidzisz, 99,9% to jest my ojcowie. My ojcowie. My się później dziwimy, że młodzież po bierzmowaniu odchodzi, kiedy młodzież na słowo ojciec dostaje się na usta, kiedy słowo ojciec jest w ogóle czymś negatywnym. Ja nie tak dawno w dużym gimnazjum i ogólnie w jednym budynku w Szczecinie prowadziłem pewne spotkanie i do południa miałem 3 klasy ogólniaka, po południu miałem 1, 2, 3 gimnazjum. Pytam się, słuchajcie, od razu do młodzieży, słuchajcie, kto z was ma kochanego tatusia? Od 10 do 15% podnosiłem ręce. 85-90% młodzieży ma niekochanych tatusiów. Słowo tatuś to dla nich w ogóle zupełnie niepojęte, nie zrozumiałe, co to jest. mam niekochanych ojców. 85% młodzieży. To jest naprawdę, to jest tragiczne. I dlatego później odchodzą też, bo Bóg, Ojciec dla nich jest czymś negatywnym skojarzeniem. Czymś surowym, czymś... A ja nawet twierdzę, że żaden grzech tak nie rani Pana Boga, jak to, że się Go boimy. Gdyby moje dzieci komuś się poskarżyły, że mnie się boją, to mnie by z żalu serce pękło. Ja bym tego nie wytrzymał. Nie jestem w stanie tego znieść. Moje dzieci na pewno mnie się nie boją. Mam nadzieję, że tak jak mi mówią, że mówią szczerze, że jestem najkochańszym tatusiem na świecie. Ale też robiłem wszystko, żeby tak było. Robiłem wszystko. I wszystkie moje doświadczenia, ja niczego w zakładzie karnym, czy moim chłopakom bezdomnym, niczego nie proponowałem, czego sam nie przerobiłem na sobie, na własnej rodzinie. I dzisiaj, żeby człowieka z tego wyprowadzić, tutaj, tego pierwszego listu, gdzie on naprawdę jako dzieciak dostąpił tylko przemocy. Ja nawet czasami mówię w takim języku, przepraszam, technologicznym, że człowiek to jest takie urządzenie, które dostaje paliwo, które się nazywa miłość. I to urządzenie ma produkować miłość. Jeżeli nie produkuje miłości, tylko agresję i nienawiść, to znaczy się, że paliwo jest złe, że nie dostaje dobrego paliwa. Więc my się nie dziwmy, jeżeli dzieci są wychowywane w agresji, w nienawiści, w którym jest nieokazywana miłość. Ojcze, najważniejsze jest okazywanie miłości. To, że my kochamy, to jest mało. Jeszcze parę lat temu na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego pytałem, co jest właśnie przyczyną tego, że dzisiaj, że później te młodzież czy dzieci, osoby dorosłe idą w tym kierunku, wchodzą w przestępstwa i tak dalej. Wszyscy mówiliśmy brak miłości. Nieprawda, nie brak miłości, brak okazywania miłości. A szczególnie jest to widoczne u nas, u ojców. My potrafimy. Bardzo łatwo nam przychodzi pokazać niezadowolenie w stosunku do dziecka. Czy już nie mówię o klapsie, czy takim wręcz pasie solidnym, tak? Ale raz w życiu chociaż, powiedz, synku, bardzo cię kocham. Czy przytulić. Ja uczę tego moich chłopaków. Arka to nie jest, arka to jest tak jak 12 kroków anonimowych alkoholików. To nie jest kwestia, że tylko słuchają. Nie, przerabiać trzeba. Tak jak różaniec. Ja ostatnio też siostry poprosiły mnie o napisanie 20 rozważań różańcowych pod końcem ojca i zrobiłem to w formie warsztatów. To nie jest typowe, jakby typowe takie rozważania różańcowe. Nie. Ja proponuję pewne warsztaty, pewne przerobienie, nie tylko modlitwa, prawda, rozważanie, ale przerobienie tego. Tak jak 12 kroków anonimowych alkoholików. Zresztą ono by dla mnie wzorcem. Dlaczego się dzieje, że alkoholicy trzeźwieją? Tak? Dlaczego stają się świętymi de facto nawet? Skąd to się bierze? No właśnie dlatego, że nie przerabiałem tego, nie tylko czytałem. Czytałem jeden krok, przerabiałem nawet rok czasu, ten pierwszy, najważniejszy. Przyznałem się, że przestałem kontrolować picie i życie. Nie? I tak samo arka. Arka to jest przerobienie, to jest ćwiczenie, wymuszanie na nich, ponieważ ja organizuję też spotkania arki poza zakładem karnym w ramach przepustek losowych. I to robię już 25 lat. Więc ten bat, przepraszam, jest, tak, wymuszanie. Ale nie ma resocjalizacji, jak nie ma marchewki. Marchewka w resocjalizacji musi być. Tak? I to jest dość istotne dzisiaj. Dlatego wymuszam dla nich też. Pamiętam jakieś takie spotkanie nie tak dawno, no, 2-3 lata temu, już wyszedł na wolność Tadziu. I Tadziu, mam spotkanie, przychodzi funkcjonariusz służby więziennej i woła kogoś tam na spotkanie. Tadek, kto przyjechał? Żona. Może jej dzisiaj powie, że ślicznie wygląda, albo że ją kochasz, jak nie masz szlaba na moje zajęcia poza zakładem kary. Dobra, dobra, to jak oni tak reagują, prawda? Że przy wszystkich go jeszcze tam. Ale za jakiś czas sobie patrzę na schodach, stoję, czekam na grupę, idą, zobaczyłem tatkę, czy przypomniałem. Podszedłem do niego, mówię, ty Tadek, powiedziałeś żonie, czy nie? O mój, daj mi święty spokój, ale z tobą rozmawiać nie chcę. Ponieważ ja mam duży szacun w więzieniu, tak mogę wszystko zrobić. Włącznie złapać, czy w głowę uderzyć. Za klapę go doślałem. Tadek, bo jeszcze nie o co ci chodzi. Lechu, daj mi święty spokój, nawet nie chcę z tobą rozmawiać. Mów, co się stało. Całe spotkanie, całe widzenie mi przepłakało przez ciebie. Ponieważ ja mam kontakty z ich rodzinami, to praktycznie z moimi Arkowiczami wszystkimi. Z rodzicami, z żonami, z dziećmi. Dzwonię do Danki, pytam, Danka, to prawda, że ostatnie widzenie całe przepłakałem? Panie Leszku, całe widzenie. Płakałem jeszcze, jak do domu przyjechałem. A co on ci takiego powiedział? On powiedział, ślicznie wyglądasz w tym żółtym sweterku. Panie Leszku, ja ten sweterek mam 15 lat. On się w niej zakochał, w tym sweterku. Ona mu się zawsze podobała w tym sweterku. ale on zawsze miał problem, żeby to powiedzieć. Chłopy mają ten problem, tak, żeby powiedzieć, że, nie, że ją kochają. Ale też takie są przypadki czasami no, traumatyczne, chodzi też, bo ja arkę buduję na dwóch rzeczach. Przede wszystkim dla mnie nie istnieje nawrócenie bez przebaczenia. I to przebaczenie sobie, Bogu i drugiemu człowiekowi. W tym pierwszym liście jest to wyraźne, w tych moich doświadczeniach. W tych doświadczeniach, te świadectwa, które chłopaki mi opowiadają. I oni mówią, dobra Leszek, jak Pan był taki jest kochany, miłosierny, to przepraszam, gdzie był? Jak ja w dzieciństwie, to co ja się urodziłem w rodzinie, gdzie mój ojciec, matka chlała, gdzie ojciec mnie bił, gdzie często spałem na wycieracu, bo mnie nawet do domu nie wpuszczali jako małe dziecko, to przepraszam bardzo, nie? To kto tu jest winien? Oczywiście, on dorośnie do tego duchowo, do tego, że przejdzie do tego drugiego listu, tak? Że Jezus cierpiał razem z nim i że jest tym, którego bardzo kocha. Ale to, mówię, to czasami trzeba lat, ale musimy to przerobić. Każdy z nich musi to przerobić, te trzy rzeczy. Później uczę ich okazywania miłości. Kochać to za mało. Na pytanie, kto z was ma kochaną mamę? Nasze ojca, ich praktycznie podnosi. Rzadko się zdarza, jak tam jeden, dwóch podnosi. A kto ma kochaną mamę? Praktycznie podnoszą wszyscy. Dobra, chłopaki, a kto z was powiedział, że mamie, że ją kocha? No i się okazuje, tutaj lasu rąk nie ma. Są jakieś tam pojedyncze. Idą, dobra, no to słuchajcie. Macie zadanie przez miesiąc czasu. Każdy z was ma powiedzieć swojej mamie albo żonie, że ją kocha, nie? I to się zaczyna w taki sposób, jak chłopaki mi świadectwa będą też przy studentach. Mówi, a Lechu mi tam wymusił, żebym kiedyś do mamy zadzwonił i powiedział, że ją kocham, nie? Dzwonię do mamy, mówię, mamo, kocham cię. I mama się rozpłakała i było koniec rozmowy. Mówi, dzisiaj, ja mówię na początku, w środku i na końcu. Marcin, który mi to powiadał, ma karę dożywotniego więzienia. Mając 20 lat, dostał karę dożywotniego więzienia. Marcin prowadzi meeting otwarty, który jestem też zaproszony. Są ludzie z miasta, rodziny przede wszystkim, wszystkich tych AOW-ców. Marcin prowadzi meeting, oddaje komuś głos, jego mama siedzi obok niego. Marcin, który ma 30 już parę lat, 18 lat już siedziła w więzieniu. Marcin kładzie głowę na swojej mamie i tak trzyma ją chyba za 20 minut, nie? Wiecie, to są sceny, na których warto było otierać całe życie, żeby coś takiego, takie momenty zobaczyć. Takich momentów jest wiele. Kiedyś też między nami mieliśmy takie spotkanie na wolności byłych Harkowiczów, którzy dają świadectwa. Między sobą podzieli się świadectwami. Była też taka Renia, która była prostytutką też. I Renia mówi, Leszek, ja okej, zrobi też, powiem ci to świadectwo tam, ale wiesz, pod warunkiem, że będzie dwóch moich synów. Zgodziłem się na tego pełnoletniego, na młodszego się nie zgodziłem. Ja mówię, Renia, na młodszego się nie zgadzam. Ja znam jej świadectwo, wiem, jak on traumatycznie wygląda dzieciństwo, kiedy jej synowie już bardzo kochali babcię, tak? Ale babcia, kiedy przeprowadziła sobie kolejnego męża, a ona miała wtedy 5 lat, to na wejście kijem od szczotki złamał jej nogę ten ojczyk. To, że ją później molestował wielokrotnie, matka nie chciała w ogóle o tym słyszeć i tak dalej. Więc syn też słyszy o tym, o babci miał dobre zdanie, tak? A tu słyszy, co jego mama wycierpiała w sumie przez babcię, przez ojczyma. Kolejni tam później partnery z jej życia i łącznie się kierą w plecach i tak dalej, i tak dalej. Traumatycznie w pewnym momencie Renia już zatkało ją, nie? Trzeba płaczeć, rozpoczęła, na płacz się nie zebrało i Renia, widzę, że już nie będzie więcej mówić i oddałem głos Krzysiowi. To jest Pruszkowa, też gangsterowi byłem już na wolności. A Ania, a wtedy jej syn, który siedział koło niej, widzi, że mama łka, tak w rękę. Ja myślałem, że on będzie raczej załamany tym, co usłyszy. A on tak rękę położył na Reni, na swojej mamie i w takim uścisku trwali do samego końca spotkania, jeszcze chyba z półtorej godziny. Ona już nie mogła nic powiedzieć, cały czas już tam szlochała, a on ją przytulił i te. No są sceny nie do pisania. Wszystko gdzieś się zaczyna właśnie w dzieciństwie, niestety, tam gdzieś tego. Tylko, że my czasami patrzymy tylko na te rodziny niewydolne, czy te rodziny patologiczne, że tam brak jest tego okazywania miłości. Niestety, tego okazywania miłości nie ma w rodzinach, my mówimy, tych normalnych, porządnych. Kiedy dziewczyny dają świadectwo i jak mówię, chłopaki, bo teraz patrzymy też tak z punktu widzenia matki, to zawsze, na temat matki, temat to jest temat, który uwielbiam i który W terminale mówię tylko wtedy, kiedy chłopaki mnie zdenerwują, bo na moim spotkaniu są zarówno ci, co grypsują i nie grypsują, więc grypsujący nie płaczą, bo ten skandal byłby w więzieniu, a mnie tam zdenerwują, bo są czasami za głośno i nie reagują, chociaż krzyczę na nich, no to temat matki poruszam. Wtedy tak śruby im dokręcę, że oni zaczynają mieć łzy w oczach. Patrzą na mnie, boją się mrugnąć, żeby łezka nie popłynęła, no bo tu nie grypsujący byłby skandal. Chociaż płaczą, teraz oni wiedzą, że w ramach Arki temat matki można płakać. Ale też otrzymałem, proszę mnie, żebym już tego tematu więcej nie będziemy cicho, tylko Lechów, zmień temat, nie? Często w tych świadectwach ta matka nie jawi się, tak jak mówię później na koniec. I mówię, ty słuchaj, jak matka mówi, że jest na pierwszym miejscu? Jak się matka biła, godziła się tam po minach, włóczyła? No co to powiesz, że matka jest? Zawsze reaguje tak, żeby mieć odpowiedź też autentyczną. Ona wtedy, ale matka jest na pierwszym miejscu. Czemu się zrobić matka, żeby matkę nie kochać? Nie? Chyba, że to co, mam takie świadectwo mojej podopiecznej, która długo była, dzisiaj już jest kobietą dorosłą, wiekową, już babcią będzie niedługo pewnie. Córka jest, jestem moją chrześnicą też. Ale ona ma 14 lat, ucieka z domu dziecka. Ucieka do domu, ojca już nie ma, bo ojciec mi chlał. Matka jest jakimś konkubentem. Przy którejś tam awanturze, nie awanturze, a libacji, konkubent ją gwałci, który ma 14 lat, a matka ją trzyma. Na moje pytanie, kto jest na pierwszym miejscu, których nienawidzi, była matka. Ja bym dzisiaj, ktoś mi na początku powiedział, że matka jest na pierwszym miejscu, to już nie chciałbym, żeby mi opowiadał swoje świadectwo. Ja mam dość tych traumatycznych przeżyć. A moim kapitałem to są te wszystkie świadectwa, a ich jest kilka tysięcy przez te 26 lat. I to morderców, pijaków, alkoholików, narkomanów, prostytutek, złodziei, prawda? I z tego jakby porządnego świata. Ale generalnie wszyscy mają wspólny mianownik. To mają poranione dzieciństwo. Poranienie na płaszczyźnie emocjonalne. Ludzie, którzy nigdy, szczególnie w dzieciństwie, nie doświadczyli okazywania miłości. To jest jakby najważniejszy temat też w tym poszukiwaniu. Jakie to daje też efekty? Bo to można się zastanowić, czy są efekty. Ja zawsze cokolwiek ćwiczyłem na sobie, na rodzinie, zawsze sprawdzałem. Czy są efekty? Jak nie ma efektów, nie proponowałem. Również okazywanie miłości, tak? Że nie mówiłem, ale pewnie rzadko, raz może na rok. Ja zawsze pamiętam jeszcze, jak byłem w szkole średniej, to tak marzyłem, żeby mieć... Żona nie musi być śliczna, tak? Może być kaleka, ale żeby była dobra. Nie? A dał mi śliczną, dał mi cudowną, wspaniałą i w ogóle... I nie kaleka jeszcze do tego. I poszedłem rano po kwiaty, kupiłem kwiaty. Rano zawsze idę trochę zbić, różaniec odmawiać. Przyniosłem kwiaty, mówię, Ania, bardzo cię kocham. Reakcja była taka, że mnie męczyła pół dnia. Leszek, powiedz mi, ja cię wybaczę, tylko powiedz, co się sprzeciw. Coś, no, nie wierzyła, że było takie normalne. Ja mówię, Ania, błagam cię, nic ci nie stało, naprawdę, uwierz mi. Nie, no musiało się coś stać. Pół dnia. Drugim razem, zdaje się, za dwa tygodnie, zrobiłem znowu kwiaty i jakąś tam pamiąteczkę malutką, nie wiem, chyba może słonik nawet, nie pamiętam, naprawdę. W kwiaciarni coś tam było, takiego a la kryształ, coś takiego, imitacja. Przyniosłem, pewny, że dzisiaj nie powiem, zapyta za co. Daję kwiatki, ten prezencik i mówię, Ania, bardzo cię kocham. Ona tak patrzy, a skąd ty miałeś pieniądze? Za trzecim razem nie było pytania, co zrobiłeś, skąd pieniądze miałeś. Widziałeś, to jest, czy też żeśmy się uczyli tego. Ja też pamiętam, że chodzi o okazywanie miłości, ćwiczyłem na moich dzieciach, tak, bo jeśli chodzi o córki, to lubiłam i lubię przytulać do dnia dzisiejszego. Na nas nie jest problemem dzisiaj w kuchni czy gdzieś, jak się mijamy, się przytulić. Nie, żaden problem. Powiedział, żeby wysłać SMS-a dziś do moich dzieci, jesteś najkochańszą córką na świecie czy najkochańszym synkiem na świecie. Jasiu, jak ma czas, to mi odpisze, że ja ciebie, że bardzo cię kocham, to mi odpisze, to ja ciebie też. To ja, bo wiesz, że ja zaraz opiszę, ale co ciebie też? Kocham. Ale też czasami uprzedza, czasami też on pisze, jesteś najkochańszą tatusiem na świecie, pomimo, że jest dorosłym dzisiaj facetem, ale no, bardzo to cieszę. Ale też się uczyłem. I powiem tak, dzisiaj ci, co mnie słuchają, szczególnie mówię do przepraszam, jest do chłopów, tak, do ojców. Kochani, przytuli córki, tak na misia lubiłem i lubię do dnia dzisiejszego. A to powiem wam tak, przytulić syna, przytrzymać teraz 15 sekund. Słuchajcie, to jest uczucie, które wam nie jestem w stanie opisać. Nie jestem w stanie opisać. Co to znaczy? Ja uczę dzisiaj nie tylko w zakładzie karnym, ale do studentów mówię nawet. Jeżeli wasi mężowie i ojcowie waszych dzieci z waszymi dziećmi witają się albo żegnają się na wujka, buzi, buzi, to przepraszam bardzo, ale skopcie mu pewną część ciała, idźcie do prokuratora, powiecie, że Podolski kazał, ja kary się nie boję. Biorę ją na siebie, pójdę do więzienia, chłopak mi idzie, Lechu, idziesz na sztywną celę, zbijemy ci lektykę, nawet nie będziesz chodził po spacerniaku, będziemy cię nosić. Na mnie kryminał to nie jest tam, żebym się tego bał. Syna i córkę to trzeba na misie przytulić, przytrzymać przez 15 sekund. Ci, którzy to robią, naprawdę opowiadają niesamowite rzeczy. Ja nie tak dawno, a 2 miesiące temu góra, ale w tym roku, spotkanie wieczorne w sobotę ze studentami studiów podyplomowych. Mówią, ja mówię, słuchajcie, to ja będę mówił bez przerwy, bo potrafię mówić tam gdzieś nie, z 1,5 godziny non stop. To słuchajcie, skrócimy trochę spotkania i pójdziecie wcześniej, sobota, wiadomo. W niedzielę jeszcze mają też zajęcia. I mówiłem właśnie o tym okazywaniu, bo to jest temat, który poruszam na każde spotkanie. Staram się ich też, żeby mi to stosowali. I był taki pan, no może nie powiem z jakiego, z jakiej profesji już, bo za bardzo się go tam gdzieś... Ale ten pan pojechał do syna na trening, bo syn był z dziadkiem, bo wiedział, że on nie zdąży, bo jest dzisiaj na zajęciach. Dziadek pełny. I syn, jak go zobaczył, mówi, tatuś, a co ty tu robisz? A mi synku, przyjechałem cię przytulić. I mówi to zdarzenie w niedzielę u pani profesor Lipko, która dzwoni do mnie, mówi, Leszku, słuchaj, ale na przerwie podszedł do mnie student, który wczoraj był u ciebie. I mówi mi takie zdarzenie, że pojechał specjalnie do syna po to, żeby przytulić. Opowiada mi to dorośli ludzie. Myślę, że nie powiem nazwiska, tutaj też nie zdradzę, ale jakaś konferencja taka naukowa z Komendą Wojewódzką Policji żeśmy robili na temat profilaktyki, chodzi o młodzież. I pani nadkomisarz pięknie tam mówiła, aż byłem zdziwiony. Ja byłem ostatnim mówcą, więc mogłem troszeczkę dokonać podsumowania pewnych też wystąpień. No i bardzo chwaliłem panią nadkomisarz, że zdziwiony jestem z takiego, przepraszam, z policji wychodzą takie rewelacyjne programy. Po spotkaniu pani nadkomisarz złapała mnie za mankę, panie Leszku, chodź pan tutaj. Przecież ją chwaliłem, byłem zdziwiony, co ona na mnie chce. Panie Leszku, ja 5 lat temu tu pana słuchałem. Od 5 lat jestem żoną i matką. I uczyłam mojego męża wszystkiego, co pan mówił. On miał problemy w okazywaniu miłości. I wie pan, że żałuje? Nie wiem dlaczego. Bo dzisiaj jest naukończa córunia na świecie, naukończa tatuś na świecie. Mamusi to prawie nie widzą. I wszyscy myślą, to jakiś zawodowy żołnierz też mówi. Tak? Też chyba w tamtym roku mówi. Panie Leszku, w lutym żeśmy mieli spotkanie, w czerwcu mamy podsumowujące trzecie, bo jeszcze w międzyczasie w zakładzie karnym z moimi podopiecznymi. I też mówi, wie pan, panie Leszku, ja wszystko zmieniłem. To ja też to zacząłem robić, co pan mówił. Atmosfera w domu zmieniła się o 180 stopni. Atmosfera jest nie do poznania, co się teraz dzieje, kiedy okazujemy miłość. I mówię, niezadowolenie, łatwo nam jest wszystko pokazać. Jakie są tego też owoce, tak? Bo mówię, najpierw to jest problem nieprzebaczenia, to przerobię, komu, tak? Na ogół to są ojcowie, nie tylko. Mam parę świadków, że matka, ale mówię, gdybym słyszał, że matka jest na pierwszym miejscu, nie chciałbym, żeby mi ktoś opowiedział. Ja mam dość tych traumatycznych przeżyć. To nie jest tak, że można się nie wiązać, tak mówi psychologia, że nie należy się z tym wiązać. Nie, ktoś ma dużą empatię, nie ma szans. I nieprawdą jest, że można się jakoś tego odłączyć, nie wiem, tak jak na komputerze gdzieś się wyczyścić i tak dalej. Tego się nie da tak zrobić też. Człowiek bardzo mocno też przeżywa. Więc tych matek też jest, ale patrzę, gdzie jest ten problem jest przebaczenia? Uczę, przerabiamy, podkreślam słowo, będę cisnął czasami przez parę lat, aż przerobi, aż się pojedna. To znaczy, że w swoim sercu przebaczę. Oczywiście jest jedna miłość, która cię zraniła, ale jest jeszcze większa od tej, która cię zraniła, czy ta ludzka, ale jest jeszcze większa od tej, czyli Bóg, który cię uzdrowi. Dlaczego przebaczenie jest tak szalenie ważne? Bo on jest przebaczeniem, jest potrzebne mnie. To ja zostałem zraniony. To moje życie, przepraszam, ale... No nie układa się tak, jak się powinno układać, tak? Nie wiem, za to po prostu się wali mi się na głowę wszystko. A katowi świetnie się powodzi. To mnie się życie nie układa. Dlatego ja muszę przebaczyć, bo ja zostałem zraniony. To znaczy jest ta większa miłość ode mnie, która mnie uzdrowi. Pod warunkiem, że ja mu przebaczę, tak? Przebaczę swojemu katowi. Jak katowi przebaczę, uzdrowię poprzez modlitwę. Oczywiście dużo modlitwy. Co ja proponuję młodzieży? Chciałbym, żeby to w ogóle przyjął Kościół, żeby... było takim warunkiem do przyjmowania, do bierzmowania. Bo jest to okres, kiedy młodzież faktycznie jest emocjonalnie dość uformowana, a też psychicznie, no, fizycznie, wiadomo. Ale ja proponuję tak jak ja, bo mój program jest przebaczenia polega, że trzeba doprowadzić jedną ze stron do tego, że czasami kata, że przychodzi, a na ogół przychodzi ofiara do kata i mówi, tatusiu, mamusiu, ja mimo wszystko was bardzo kocham. Ale mówi to szczerze, z całego serca, czyli musi dorosnąć do tego, żeby to powiedzieć. i wam wszystko przebaczyłem, czy przebaczyłem, ale chcę wam powiedzieć co. I mówienie, co jest uzdrowienie jednej i drugiej osoby. I proponuję to naszym słuchaczom, zróbcie to. Boże Narodzenie, może jak dobry okres jest, spróbujcie. Najgorsza reakcja jest wtedy, kiedy kat, bo przygotowuję też katów, czyli tych, którzy skrzywdzili, przygotuję to, że po to, że przyszedł do swoich dzieci i to zrobili, tak? I niestety czasami rzadko zdarza się, że dziecko ma się na usta. Najgorsza reakcja, jaka tylko może być. I nie przebaczę. Pamiętam w więzieniu spotkanie, chłopaki mi opowiadali na widzeniu, kobietę, którą najpierw przygotowywałam i prosiłem o to, żeby to zrobiła. Pojechała na widzenie do Nowogardu i prosiła go na głos. Andrzej, proszę cię, wybacz mi. Nie chciał powiedzieć. Chłopaki mi opowiadali, że ona klęknęła i go prosiła. Andrzej miał silne usta i nie powiedział. I nie powiedział niestety. Czyli, chociaż był przygotowany, bo Andrzej chodził na arkę, więc wiedziałem, że ta druga strona jest w miarę przygotowana. Są tak czasami trudne te pojednania, te poranienia. Ofiara, jeżeli nie przebaczy, to już nie ja wymyśliłem akurat, tylko psychologia też wymyśliła, że ofiara, która nie przebaczy, staje się katem. Przede wszystkim katem dla samego siebie, katem dla innych. I nie daj Panie Boże, jak osoba, która ma problem nieprzebaczenia, zostanie pedagogiem, księdzem, siostrą zakonną, sędzią, prokuratorem, czy funkcjonariuszem służby więziennej, czy będzie miała wpływ na innych ludzi, całe życie będzie krzywdziła. Całe życie. Przede wszystkim będzie katem najpierw dla samego siebie. Najpierw. Ta osoba, która nie może przebaczyć. Później dla swoich najbliższych. Będzie z nią ciężko w domu wytrzymać. Naprawdę. I również dzieci. A później, jeżeli mówię, to będzie sędzia, czy ktoś inny, czy nawet ksiądz, czy prokurator. Będzie krzywdził całe życie ludzi, a ciągle będzie miał w sobie syndrom ofiary. Nie, kochani, już nie jesteś ofiarą. Ty dawno już jesteś katem. Kiedy to mówię czasami do ludzi, tych profesji, oni mi płaczą. Na moich spotkaniach ludzie naprawdę płaczą. Nie? To dorośli. Na spotkaniu z młodzieżą najbardziej płakali mi wychowawcy. Czyli profesorowie, którzy prowadzili tą młodzież. Nie? To są doświadczenia, czasami mi ręce opadają, bo jestem bezsilny. Ale dzisiaj, generalnie dzisiaj, jest takie w pedagogika dzisiaj, nie tylko ta pedagogika rozsocjalizacji, tylko generalnie pedagogika dzisiaj wyrzuciła słowo miłość. Miłość i tradycje. Dzisiaj myśmy nawet się nie spostrzegli kiedy, ale sama nauka dzisiaj ma takie genderowskie spojrzenie na człowieka. Człowieka trzeba zdiagnozować, napisać mu program i po prostu zapalić, jak to mówimy, dać mu kopniaka w tyłek i to zapali i wypali. Guzik nie wypali, nikt mi nie udowodni. Nikt mi nie udowodni. Jestem gotów stanąć do panelu dyskusyjnego, no mniej jakiej uczelni, żeby ktoś udowodnił, że on ma rację, że w ten sposób można człowieka prowadzić. Nie wyprowadzisz człowieka. Bez miłości można tylko jeszcze większego bandytę. I oczywiście teraz my dzisiaj na Pomorzu Zachodnim chyba jesteśmy pierwsi, którzy na konferencjach naukowych mówią o, pada słowo miłość. Oczywiście, ja kiedy mówię do młodzieży gdzieś na rekolekcjach, tak, czy gdzieś w kościele, to mówię, słuchajcie, ja będę mówił o miłości przez duże M, ale proszę was, że to słowo miłość możecie zamienić na słowo Bóg, bo Bóg jest miłością. Ja do moich chłopaków też, nawet moje chłopaki, Bóg to nie, że jest miłością. Ja się pytam ich bezosobowo, też tak mówię czasami technologicznie, pytam się, co to jest Bóg? Nie kto, tylko co? Bóg to jest miłość. Miłość osobowa, Bóg, który jest jedyny i tak dalej, miłość miłosierna. Oczywiście musimy pamiętać, że szatan we wszystkim małpuje Pana Boga, również w miłości. I to wymyślił drugą miłość, tak? To dzisiaj tak wszyscy chętnie się posługujemy. Miłość tak zwaną lamur, cielesną, porządliwą, egoistyczną. Wszyscy myślą, że się kochają. Nie? Tylko, że to jest miłość, która... To nie jest ta miłość caritas, Boża. Miłość prawdziwa to jest zadanie za Ciebie życia, tak? Ja kiedy wybrałem sakrament małżeństwa, to mogłem krótko powiedzieć. Od dzisiaj moje życie oddaję za ciebie. Tak? Na tym polega. Żyć dla kogoś drugiego całe swoje życie. Bez tego okazywania no, nic nam naprawdę nie wyjdzie. No, nie wierzę w to, że można naprawić człowieka bez okazywania miłości. To mówimy o tym. Jeszcze krótko chciałem powiedzieć tylko o bezdomnych też. Bo dzisiaj też tak się mówi, bezdomny też się tak poniża. Bezdomny, ten frajer, ten tutaj gdzieś próbuje tam żebrać, to tego... Błagam was, nie takie myśli, nie takie myśli. Wiecie, kto to jest bezdomny? To ja wam powiem. Także powiem o więzieniach najpierw, o skazanych. Wiecie, kto są skazani? Skazani To są osoby, które odbywają kary pozbawienia wolności za nigdy nie okazaną miłość. Oczywiście oni siedzą za swoje uczynki już, bo dlatego, że ktoś z nich wychował tą agresję, nienawiść, ponad miarę. Dobro, zło, dobro zostało zabite na etapie dzieciństwa. Dlatego ja później, kiedy się z nimi spotykam, staram się to dobro wydobywać z nich też, nie? Ale dobro zostało zabite. A bezdomni, wiecie, kto to jest bezdomny? Bezdomny. Dla mnie bezdomność to jest pewna forma samobójstwa. Ktoś, kto nie jest w stanie, może nie ma tyle odwagi, żeby sobie sznurek założyć i się powiesić. Ale życie tak mu dało w kość, czy najbliżsi. Czasami niekoniecznie alkohol był najpierw. Często alkohol pojawia się dopiero w bezdomności, żeby zabić to wszystko, czego on doświadczył. Gdybyśmy się posłuchali czasami świadectwa ludzi bezdomnych, naprawdę byśmy wszyscy płakali. Gdybyśmy książkę wydali o największych bandytach w zakładach karnych, którzy dzisiaj odbywają kary pozbawienia wolności. Gdybyśmy napisali gdzieś do 12 roku ich życia, to byśmy wszyscy płakali. Wszyscy, bez wyjątku. Tylko, że później nie było nikogo, kto stanął na ich drodze życia. I co się teraz, kiedy my przerabiamy te rzeczy? Oczywiście ludzie, dzisiaj Arkowicze na 10 wraca 2. Ostatnimi laty nie zauważyłem. Oni zawsze do mnie dzwonią, piszą. Nawet jeżeli wracają do zakładu karnych, bo ja mam stałe zajęcia dzisiaj w zakładzie karnym w Goleniowie, w Nowogardzie, w Płotach. No miałem w Buniewicach, ale Buniewice zostały zlikwidowane. Więc zawsze gdzieś tam wracają, to zawsze mi opowiadają, że wrócili, że są gdzieś tutaj i tak dalej. Ale największym owocem jakby Arki, oczywiście te pojednania z rodzinami, to, że im wracają do rodzin, to są pielgrzymi Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymi, którzy trzą tej pielgrzymki, są też mam takich przyjaciół też pielgrzymów Bożego Miłosierdzia, z nimi pielgrzymy, to są pielgrzymi, którzy co roku pielgrzymują gdzieś po różnych kontynentach. W 2011 roku, to było totalne szaleństwo, mieliśmy zero doświadczeń. Roman, który siedział kiedyś w Goleniowie, Wojtek, który siedział w Nowogardzie, później w Płotach, też akurat były gangster, i Dominik. Roman wyszedł z Jerozolimy, z Ziemi Świętej, pieszo do Asyrza. Wojtek wyszedł z Fatymy, pieszo do Asyrza. I Dominik, który niestety jedyny, który nie siedział, ale miał doświadczenia pielgrzymkowe, Dominik wyszedł z Moskwy do Asyrza. Szliśmy wtedy na 25-lecie wspólnych modlitw w Asyżu. Wtedy jeszcze był papież Benedykt. No bo totalne szaleństwo, naprawdę totalne. Ludzie nie mieli żadnych doświadczeń. Ale później szliśmy na Brukselę z trzech kierunków. Ostatnio szliśmy na Berlin. Na Berlin szli Roman z Szymonem, wyszedł z grobu Szarbela. Planowaliśmy z Damaszku. Niestety wizy, stał telefon z ambasady, że są wizy, ale już było 2 tygodnie po czasie. My zawsze 13 maja na ogół wychodzimy. Więc chłopaki przeszli do Bejrutu, więc z Bejrutu przelecieli samolotem do Turcji i od Turcji przeszli aż do Berlina, są tu południową później częścią Polski. W tym czasie Wojtek z ojcem Grzegorzem, franciszkaninem z Łodzi, wyszedł z Kazania. Szedł z Kazania do Moskwy. Do Moskwy jest 800 kilometrów. Później ojciec Grzegorz musiał wrócić, bo już czas nie miał urlopu. Szli do... Wojtek później poszedł na Estonię, tam Łotwę, Litwę, północna część Polski. Zakład karny w Nowogardzie, w którym siedział, było spotkanie, w katedra świętego Jakuba w Szczecinie i też do Berlina. I trzecia para wyszła z Fatimy, wyszedł Marek, Grzesiu. Marek siedział za 148, czyli za głowę, bo zabił najlepszego swojego przyjaciela. Marek wyszedł z Fatimy z Grzesiem. Marek szedł tylko do Paryża, bo niestety też mi się urlop kończył, ale Grzesia skierowałem bardziej na południe później, żeby Bawarię, Dachau, i wszyscy razem spotkaliśmy się w Berlinie. W tamtym roku dwóch tych pielgrzymów, Wojtek i Roman, zrobili krzyż na Ameryce. Pielgrzymka, w której przymierzaliśmy się parę lat. 3 maja Roman wyszedł z San Francisco, szedł do Nowego Jorku. Wojtek wyszedł z Edmonton z Kanady, szedł do Guadalupe. Zrobili krzyż na Ameryce. Kiedy Wojtek dochodził do Guadalupe, Roman z Chicago przyleciał do niego, razem wchodzili. Później razem zabrał go do Chicago. Wojtek czekał, że Roman dokończy pionową poziomą belkę. Ojcze, myśmy naprawdę nie wiedzieli jeszcze 2 miesiące wcześniej, czy nie przerwiemy. Nawet arcybiskup Dzięga nasz mówi, Bajneczku, może warto przerwać tą, bo tak... Wiecie, to pustynia Nevada, to tak dała popalić chłopakom, szczególnie Romanowi. To jest coś okropnego, jak przejeżdżać w pustynię Nevada. Tam jest jakiekolwiek jakakolwiek cywilizacja, czasami trzeba przejść 3-4 dni, żeby jakaś tam stacyjka paliwowa się pojawiła, jakiś tam bufecik malutki i tak dalej. Co najmniej czasami 3-4 dni trzeba przejść. Dzikie zwierzęta w ogóle jedynie tego ostrzegają. Naprawdę tragedia. Okazuje się, że chłopaki zakończyli tą pielgrzymkę 11 listopada w stulecie niepodległości Polski. O godzinie 15 odmówili koronkę na Grand Zero. Mało tego, po koronce dołączyło do nich, czy przed koronką nawet, bo byli z tymi flagami, dołączyło do nich dwie młode osoby, się okazało Żyd i Żydówka. Do dzisiaj nie potrafimy tego czytać znaku. Jak to się stało, że nas zakończyli? Bo jest to dla nas jakiś znak do czytania, że młoda Żydówka i Żyd przyłączyli się, nawet powiedzieć, że zdjęcia bardzo chętnie mogą sobie też z nami zrobić. To są owoce. Tych pielgrzymek było i na Brukselę, i na Berlin. Oczywiście ta ostatnia była zrobiona krzyż na Ameryce.
Podam numery telefonów dla naszych słuchaczy. 56 657 0011, a także 657 0012, numery 536 600 100, 536 600 200 dla zagranicy. 657 0013 i 657 0014. Pan Leszek Podolecki, prezes Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta, osoba, która prowadzi misje więzienne. Temu dzisiaj poświęcamy te rozmowy. Mam nadzieję, zaraz z Państwa udziałem. Misja więzienna, nauka miłości. Jeśli Państwo mają swoje doświadczenie, albo też chcieliby zapytać pana Leszka, bo słyszymy też, że tym doświadczeniem swoim pragnie się z Państwem podzielić, to zapraszamy serdecznie. A czy jest różnica, panie Leszku, w tym przyjmowaniu od tego, kto jaki ma wyrok?
Znaczy, przyjmowaniu czego?
Przyjmowaniu tych treści, które pan stara się.
Nie ma znaczenia. Powiem coś więcej. Lepiej mi się pracuje z skazanymi, którzy mają jednak duże wyroki. To zdecydowanie. Się pojawiła grupa też zorganizowana. Pierwsza grupa Oczka była w więzieniu. Muszę też powiedzieć, że wtedy też dużo lepiej się zacząć z grupami, jakby z tymi zorganizowanymi popaleniami przez gangsterami. Też się lepiej pracuje. Chłopaki są bardziej słowni, są bardziej zdyscyplinowani. Jak się coś ustali na sztywno, jakby mówimy, tak? Że jak na sztywno coś ustalimy, tak ma być. I koniec. I nie ma tutaj odchyłek od tego. Poza tym oni mają deficyt ojcostwa. Ja dla nich jestem tatą. Oni dla mnie często, niektórzy nawet wiekowo ode mnie nie odbiegają, a mówią do mnie tata. Ja na 25-lecie w tamtym roku dostałem od nich taką niespodziankę, bo nawet nie wiedziałem o niej. Zrobili taką niespodziankę przy pomocy też kierownika penitencjarnego, ale tutaj może tego nie będzie widać. To jest takie ze szkła i pisze Ćwiaru, znaczy Leszek Podolecki, Ćwiaru, Zetka Nowogard, Bractwo Modlitwy i Cześćwości Arka, bo tak się nazywamy. I tego, oni mi to raz na jedno spotkanie zrobili niespodziankę. Nawet był ksiądz kapelan wtedy, myśmy rekolekcje jakieś prowadzili wtedy. I zabrali mi z powrotem i Lechu w sobotę jest drugie spotkanie, jeszcze raz byś dostali. W sobotę dopiero mi dali. Wzruszenie było wielkie i dopiero jak do domu przyjechałem, dopiero zobaczyłem, że tu małymi literkami na koniec jeszcze pisze pod spodem: dziękuję tacie Leszkowi. I wtedy się naprawdę popłakałem. Jeżeli mogę na zakończenie powiedzieć taką jedną rzecz. Dwa tygodnie, w tamtym roku chyba, dzwoni do mnie, byłem już na urlopie, dzwoni do mnie Marcin, który ma karę dożywotniego więzienia. I Marcin dzwoni, jakąś tą sprawę miał do przekazania. I słyszę, że Przemek stoi przy nim, który ma 49 lat. Ma tam podwójne morderstwo. I stoi innych jeszcze zarzutów. I Marcin mówi do Przemka: Przemuś, co jeszcze Leszkowi powiemy, nie? A Przemek mówi: no powie, że go kochamy. Marcin mówi: przecież on wie, ale mu powiedz. Marcin mówi: Leszku, kochamy cię. Ja mówię: Marcin, dzięki. Bo mówię, co tak, i wam wszystkim tutaj, co nas słuchają. Nie ma większej nagrody, odznaczenia, orderu, gratyfikacji finansowej, jak to, że ktoś z waszych najbliższych czy podopiecznych powie was, że was kocha. I tego wam życzę, wam i sobie, z całego serca.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Dariusza i gościa w studio. Panie Wiesławie, jak na filmie zobaczyłam swoje życie, to co pan mówi, to jest święta prawda. Ja wychowałam się w rodzinie rozbitej. Mój tato nie pił, ale po prostu katował. Ja byłam bita powrozem albo z pasem skórzanym ze sprzątką. Proszę mi wierzyć, przez 20 lat nie mogłam wybaczyć mojemu tatusiowi. Ale gdy się dowiedziałam, że moja babcia ze strony taty została zabita motyką, dlatego że była wdową, miała troje dzieci i chciała dać krowie trawy, i ja poczułam się tak, jakby spadła ze mnie skorupa. I tak jak pan Lesław mówi, najpierw trzeba przebaczyć w sercu. I jeżeli się przebaczy w sercu, wtedy naprawdę życie jest piękne. Ja ile razy jadę, bo jestem niepełnosprawna dzięki mojemu tatusiowi. Właściwie nie tak. Nie tatusiowi, ale temu złemu systemowi, bo nikogo Pan Bóg nie stworzył źle. To ideologia jest chora. I jeżeli w rodzinie nie ma rozmowy i miłości, to dlatego więzienia są takie pełne. Bo naprawdę najważniejsza jest miłość. I ja nigdy nie wierzyłam w to, że jest dobry tata na świecie. Nigdy. Dla mnie święta to był koszmar, bo mama ciągle płakała. Tata nas nigdy nie wziął na ręce, nigdy. Bił mnie za byle co, a tak mu się podobało. Ale wtedy zrozumiałam, jak usłyszałam, że moja babcia najdroższa została zabita, a tata w wieku półtora roku został oddany na służbę. I ile razy jadę na grób, to mu mówię, tato, ja cię kocham, ja ci przebaczam z całego serca. Gdyby dzisiaj tata stanął przed mną, to ja bym go po stopach całowała. Bo to nie jest wina, że ojciec jest zły, tylko to jest wina, jak nie ma miłości w rodzinie. I to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. Ojcze Dariuszu, z całego serca dziękuję za telewizję Trwam i Radio Maryja, bo dzięki wam, kochani ojcowie, nasze życie wygląda zupełnie inaczej, bo my mamy kontakt z całym światem. I naprawdę proszę mi wierzyć, Pan Jezus postawił na mojej drodze wspaniałego męża. To nie jest człowiek, to jest anioł. A dlatego jest aniołem, bo miał kochanych rodziców. I ta dobroć procentuje z pokolenia na pokolenie. A naszą rodzinę komuniści zniszczyli od 1930 roku. Nasza rodzina rozpadła się, a ja brzemię musiałam wziąć na swoje ramiona i dzisiaj tego skutkiem jest moja choroba. Ojcze, nie chcę zabierać więcej czasu. Pozdrawiam serdecznie pana Lesława, wszystkich więźniów, wszystkie dzieci z domów dziecka i wszystkich ukochanych rodaków, co są bezdomni, co nie mają dachu nad głową, bo to są naprawdę, naprawdę cudowni ludzie. Szczęść Boże.
Panem Bogu. Bóg zapłać. Dziękuję pani Krystyno.
No piękne świadectwo. Naprawdę ten ciąg też pokazany. Bardzo istotne też to, co pani powiedziała. Zresztą bardzo się z tego cieszę. Pani przerwała to, bo to jest z pokolenia na pokolenie. Ja się chłopaków pytam, kto z was ma kochanego tatusia. Oczywiście nikt nie podnosi, ale mówię, chłopaki, ale większość z was też jest ojcami. Jakbym się waszych dzieci zapytał, czy mam kochanego tatusia, jak mi się podnieśliby rękę, czy nie. Więc ciąg jest czasami w moich świadectwach też, czy w tych zajęciach takich typowo terapeutycznych, czasami gdzieś się prowadzę indywidualne. To mówię swoim podopiecznym, słuchaj, ale przynajmniej kobiecie pamiętam Sylwunię, ona już nie żyje. Sylwia, ale czy ty nie uważasz, że ty jesteś już gorsza niż twoja matka, której takie złe świadectwo wydałaś, nie? A on mówi tak, ja jestem gorszy, jestem dużo gorszy od mojej matki. Ja wiem dzisiaj, że jestem gorszy od swojej matki. Gdzieś to ciągle gdzieś tam dalej, że gdzieś najwyższy czas to przerwać. Że często my tu łatwo oczywiście potępiać rodziców, tak? Czy tych, którzy dostawali przemoc. Tylko my nie wiemy, nie znamy ich dzieciństwa. Prawdopodobnie byśmy poznali, to byśmy się rozpłakali. No to jest jakaś ciągłość, więc też oni doświadczali też agresji, przemocy, zła w swoim życiu. I nikt nie umiał stanąć na ich drodze, żeby odciąć ich od tego wszystkiego. To jest też no, takie charakterystyczne. No pani cały ten ciągłość, całą tą moją teologię miłości, jak ja mówię. Dzisiaj na konferencjach naukowych się nie mówi. Ja na wielu konferencjach uczestniczę naukowych i muszę wam powiedzieć, że jestem czasami oburzony. Przez 3 dni mówi 10 profesorów, 30 doktorantów i nie używa słowa miłość, mówiąc o resocjalizacji. Dla mnie to już jest skandal. Na co idą te pieniądze? W naukę? Po co? Na co? To jest nieefektywne. To jest bezowocne. Czyli jest takie moje genderowskie spojrzenie na człowieka. Zdiagnozować, napisać program i powinno to wypalić. Niestety nie wypala i na pewno nie wypali. Wam obiecuję, że nie wypali.
Mamy telefon kolejny. Prosimy.
Halo.
Proszę bardzo.
Zofia Sokołowa. Jestem szczęśliwa, że właśnie słucham tego pana Leszka Podoleckiego. To są święte, można powiedzieć, słowa. Tak jest. Kiedyś zwróciłam księdzu też swoją uwagę, że ciągle mówi o kobietach, o tym, o tamtym. I powiedziałam, a dlaczego ksiądz nigdy nie powie o mężczyznach? Bo ja całe życie od małego uważam, że pierwsze zło w rodzinie to jest od ojca. A matka, że jest też taka podatna, bo to mężczyzna zawsze ma większą siłę wpływu i wszystkiego. I później matka się robi też dla dzieci kasek. A nigdy się nie mówi o ojcach. Zawsze, że ojcowie chcą dzieci zabrać. Oczywiście można im dać, ale najgorszy to jest ojciec. Także szczęść Boże.
Dziękuję pani Zofio.
Świadectwa, o których też mówiłem, oczywiście pojawia się, że ta matka zawsze jest kochaną mamą. Pomimo, że czasami jest taka, ale zawsze jest na pierwszym miejscu. I ja sobie czasami mówię, co musiałaby matka zrobić, żeby była na pierwszym, żeby ją nie kochać. To przykład Moniki, który podawałem na przykład. No wtedy faktycznie matka jest na pierwszym miejscu, była nie konkubent. Zresztą matka później przy następnej awanturze pijackiej konkubent matkę walnął patelnią i ją zabił. Miał jakieś guza w mózgu, więc to na pierwszym miejscu była matka, bo oczywiście od niej najbardziej oczekiwała tej miłości. Ale kochani ojcowie, to jest apel do was. Pamiętajcie jedno. Matka nie musi zdobywać miłości dziecka. Miłość do matki to ja tak świadczę, jako Leszek Podolecki mamy w genach. Ale my ojcowie, my musimy zdobyć miłość dziecka. Matka nie musi. Ale my musimy zdobyć miłość dziecka. I błagam was, ograniczcie okazywanie niezadowolenia, bo to jest bardzo łatwe. Natomiast proszę was, zróbcie, sami się przekonacie. Sami się przekonacie, że raz w życiu powiecie córce, czy obojętnie ile ma lat, może być już dorosłą osobą. Przytul, powiedz, bardzo cię kocham. Zobaczycie, będzie płakała pół dnia. Moje podopieczne, którym proponuję też pojednanie się z matką, które idą i się śmieją, mówią, prezes, ty się wygłupiasz. Ja pójdę do mojego ojca alkoholika, mi pęknie ze śmiechu. Żaden nie pęknie ze śmiechu. Z płaczu tak. Oni byli zdziwieni. Mówi, prezes, ja wychodziłem z domu po 4 godzinach, mój ojciec jeszcze płakał. Albo matka jeszcze płakała. Nie? To są reakcje takie, że to naprawdę działa, bo to jest, mówię, gdyby nie było efektu, to bym tego nie proponował. I to jest najszybsze pojednanie, czyli najszybsze pojednanie, tak jak mówię, tej młodzieży przygotowanej do bierzmowania. Przygotowanej na tyle, że przyszła i powiedziała przed bierzmowaniem, kochani rodzice, czasami może dodać, mimo wszystko was bardzo kocham, ale nie mówi tego złośliwie, nie wyrzuca w sumie, tylko musi być przygotowana na to, żeby naprawdę przebaczyła. I mój kochana mamusi, kochani, to się, ja wam wszystko przebaczyłem, czy przebaczyłem, ale chcę wam powiedzieć co. I mówienie, co jest dopiero zdrowienie, najszybszym uzdrowieniem jednej i drugiej osoby. I to wam proponuję, zróbcie to kiedyś, albo poproście swoje dzieci. Będziecie mocno zdziwieni, że wasze dzieci mają co wam przebaczyć.
I jeszcze jeden telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, mówię was w Gliwicy.
Szczęść Boże.
Jestem rad wolontariuszem w areszcie śledczym i właśnie chcę powiedzieć, że przebaczenie jest bardzo ważne. Miałam takiego pana, który siedział, już jak go poznałam, 9 miesięcy w areszcie, twierdził, że niewinnie. Matka, która mu wierzyła od początku, zwątpiła. I on mi z takim oburzeniem powiedział, pani mi tu mówi o miłości Boga, a ja, że on mnie kocha, czy on się mną interesuje, to ja w to nie wierzę, że stworzył świat, no to kto wierzy, ale żonie kocha, że ja tu siedzę niewinnie i ja nawet nie odmawiam, nie przebaczę. Ja nawet Ojcze Nasz nie odmawiam właśnie ze względu na to, że tam jest taka formuła, przebacz nasze winy. Na mszę świętą też nie chodzę, bo tam też się odmawia Ojcze Nasz. No i tak przez 3 miesiące, tydzień w tydzień, przez 2 godziny namawiałam Pana, żeby jednak przebaczył. I nie ma takiej opcji, on się zemści, to jest sprawa honorowa i tak dalej. Ja tak, Panie Boże, jak ja mam do tego człowieka dotrzeć? Tak Bóg stworzył, tak było, że co tydzień przychodził. Ja mówię, po co Pan tu przychodzi? No ja nie wiem. Ja mówię, no Pan musi przebaczyć. Nie. I w końcu mu powiedziałam, bo żył w związku niesakramentalnym, bo on tak się miał za bardzo uczciwego człowieka i tak dalej, bo to takie coś spotkało. Ojciec go wyrzekł od razu, jak został aresztowany. I ja mówię, ale Pan jest złodziejem, bo Pan wszedł w związek małżeński cudzy, bo prawdopodobnie ta żona miała, no ale oburzony, że nie znam tego Pana, on tego małżeństwa nie rozbił. Ja mówię, ale Pan zamknął drogę do pogodzenia się. I jak kimś, ja nie wiem jakimś, ja mówię, wie Pan co? Bo tak się, Panie Boże, no ratuj, bo już nie wiem, żadnych argumentów, bo co? Tydzień miałam jakieś argumenty, temat rozmowy i nie przebaczy już. Ja mówię, wie Pan co? Przebaczenie to jest droga. To nie jest, że Pan wyjdzie i powie, no moja kochana, nic się nie stało. To jest jak chodzenie po schodach czy po drabinie, szczeble są. Ja Panu proponuję, żeby Pan przestał knuć, że Pan jej coś zrobi. Bo Pan tu mówi, że Pan siedzi niewinnie, ale jak Pan coś zrobi, no to pierwszym podejrzany i Pan tu wróci za jakiś czas jako już winny i będzie Pan, nie wiem, no jeszcze szczególnym okrucieństwem, bo Pan prawdopodobnie to planuje bardzo. I Pan tu wróci jako winna, to Pana czy Pan jest szczęśliwy z tą nienawiścią? No nie jestem. Ja mówię, no to niech Pan przynajmniej nie przestanie, niech Pan idzie do spowiedzi, powie spowiednikowi, że Pan wstąpił na drogę przebaczenia. No, obiecał, za tydzień przychodzi, a tak był taki zglębiony, taki wycofany. Chodzi nie ten człowiek. O 10 centymetrów wyższy, roześmiany. Ja mówię, Pan był w spowiedzi. Coś, co kapelan rozgadał. Ja mówię, na te tematy nie rozmawiamy. Tylko ja po Panu widzę. A mówię, wie Pani co? Że w celi też powiedzieli, co? Ty dostałeś paczkę, czy masz widzenie dodatkowe? Bo Ty po tym wyjściu z cel jakiś inny, ja ich przebaczyłem. No i się zaczęło, że tam mu dokuczali. Ja mówię, wie Pan, aha, i on jeszcze mówi tak. Ale wie, miała Pani rację, mnie to jakoś ja już nie jestem taki smutny, nie jestem taki zdenerwowany. A drugi stopień przebaczenia, drugi szczebel. Ja mówię, no to niech Pan się modli, żeby ona zmądrzała. No i tak do tego doszło, bo to już się czas kończy, prawda? Że on nawet jeszcze siedział dosyć długo, jeszcze prawie rok, ale komuś życie uratował, bo współwięźnie chciał sobie odebrać życie, a on już nawrócony wytłumaczył mu, wiesz co, nawet jak dożywocie dostaniesz, to ile to jest w stosunku do wieczności, a odbierając sobie życie możesz trafić do piekła na całą wieczność.
Dziękuję Pani Ewo za to świadectwo. Bardzo dziękuję.
Przebaczenie z procesem, ja to mnie podkreśliłem mocno, jest bardzo czasami długim procesem. Zależy jak silne jest zranienie, ten ból odrzucenia miłości, jak nazywam. Jeżeli on jest dość mocny, na przykład molestowanie przez ojczyma czy nawet ojca, alkoholika, dziecka, więc to jest bardzo długie są procesy. Ja też pamiętam chłopaka, który kiedyś spotkałem na wolności już, chodził do mnie na arkę i mówi: wiesz, Leszek, przychodziłem do ciebie na spotkanie, bo cię lubiłem słuchać. Poza tym, wiesz, wyjście z celi było atrakcją, poza tym jakoś lubiłem cię słuchać, bo ty jesteś świadkiem tego, co mówisz. Bo ja faktycznie to, co im proponuję, sobie przerabiałem. I on mówi: słuchaj, ja nigdy się nie modliłem. Wszedłem na arkę, ale się nie modliłem. Ale kiedyś postanowiłem, wiesz, że jestem honorowy, chodzę spod celi i mówię: dobra, dzisiaj się modlę. Bo zawsze miałem jedną część różańca na koniec. I między częściami były intencje też. I nagle ty, żeś w tym dniu wyskoczył z tymi intencjami, a teraz w tej dziesiątce pieniędzy pragnę pomóc się za wszystkich, którym nie mogę przebaczyć, tak? Którzy mnie zranili i tak dalej, i tak dalej. I jest cisza, oni muszą myśleć o tych i później rozpoczynam dziesiątkę różańca. Powiedziałem tak: Panie Jezu, ty wiesz, że jak wyjdę, ty tak mu łeb urwę i tak mu łeb urwę. Ale jak siwy dzisiaj każe, tak nie sami bo mnie mówią, jak siwy każe się za niego się modlić, okej, okay, to ja się za niego modlę. Leszek, ja przez dwa lata, już mówimy na wolności, jak mnie spotkał, ja przez dwa lata myślałem zemstę nad tym człowiekiem. To, że ja go zabiję, to było pewne. Chodziło tylko o to, jak ja będę go zabijał. A codziennie tak się denerwowałem czasami, że mnie chłopak już spłakał, bo ja na celi się trzęsłem, na koje leżałem. I mój Leszku, później się złapałem na tym, że ja już zacząłem odmawiać wróżenie w celi, bo to i najpierw odmawiałem na arce, później sami się łapią na tym, że już odmawiają w celi, sami. Zacząłem odmawiać w celi i już kiedyś złapałem się na tym, że ja nie mówię ale. Zacząłem za niego modlić. Leszek, ja wyszedłem, ty wiesz, że on mnie jest obojętny. Ja mówię: a widziałeś go? No, spotkałeś? Ja mówię, że jeszcze nie. Ja mówię: to wiesz, na wszelki wypadek, to jeszcze unikaj, bo wiem z zachowań różnych, że jak się spotka, to nie do końca czasami tam miłość nasza, miłość jedna wychodzi. Leszek, nie dajcie słowo, że gdybym go dzisiaj nawet zobaczył, mówię to. Na wszelki wypadek to módl się dalej, wiesz, a dopóki go nie spotkasz, mu ręki nie podasz z takim gorącym uściskiem, to wiesz, żebyś unikał.
Bardzo dziękuję. Misja więzienna, nauka miłości, o tym dzisiaj był ten program, a naszym gościem był Leszek Podolecki, prezes Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta, który prowadzi misje więzienne. No i uczyliśmy się też miłości poprzez świadectwa osoby, która z więźniami na co dzień spotyka się i która po prostu jest pośród nich. Dziękuję także Państwu za te świadectwa, które mieliśmy okazję wysłuchać. Pan Leszek będzie jeszcze dzisiaj o 21:30 w Radiu Maryja, w audycji dla małżonków i rodziców. Temat będzie inny, proszę Państwa, ale gość będzie ten sam, więc zapraszamy 21:30 zawsze we wtorki w Radiu Maryja, audycja dla małżonków i rodziców. Myślę, że warto byśmy wszyscy tej audycji słuchali i również włączali się, ponieważ telefony także będą dla Państwa włączone. Dziękuję za tę część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Dziękuję.